Zanim będziemy się modlić, chciałbym przeczytać z Psalmu 33 kilka wierszy. Psalm 33 od pierwszego wiersza. Radujcie się w Panu, sprawiedliwi. Prawym przystoi chwała. Dziękujcie Panu na cytrze, grajcie Mu na dziesięciostrunnej harfie. Śpiewajcie Mu nową pieśń, grajcie pięknie z okrzykiem radosnym. Bo słowo Pana jest prawe, a wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. On miłuje sprawiedliwość i prawo. Pełna jest ziemia łaski Pana. Słowem Pana uczynione zostały niebiosa, a tchnieniem ust Jego całe wojsko ich. Zbiera jakby wstągwi wody morskie, gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów. Niech się boi Pana cała ziemia. Niech drżą przed Nim wszyscy mieszkańcy świata. Bo On rzekł i stało się. On rozkazał i stanęło. Aż dotąd. Powstańmy teraz i módlmy się. Ojcze Niebieski, ze skłonioną głową i sercem przychodzimy do obecności Twojej. Przychodzimy pod przykrycie krwi baranka i dziękujemy Tobie za pojednanie, zbawienie, przebaczenie, oczyszczenie i uświęcenie, za życie wieczne, za pełne zbawienie w Jezusie Chrystusie, naszym Panu. Wierny Boże, niechby to nabożeństwo było Tobie powierzonym. Niechbyśmy odczuli Twą obecność, rozpoznali Twą wolę i zrozumieli Twe słowo, objawione przez Twego Ducha Świętego. Zabierz wszystko, co przeszkadza. Zabierz to ze mnie, ode mnie i zabierz to od nas wszystkich. Niechby Twój Duch sam mówił. Niechby słowo Twoje było pochodnią dla stóp naszych, światłem na naszej drodze. Wierny Panie, niechby to było nabożeństwo, w którym Ty będziesz z nami mówił i abyśmy mogli siedzieć u stóp Twych. Panie, daj nam to nastawienie w ten sposób, jak gdybyśmy siedzieli na Górze Oliwnej i widzieli Ciebie i słyszeli Ciebie i mogli spoglądać w Twoje oblicze. Panie, nawet gdy cieleśnie Ciebie nie widzimy, pomimo to stoisz nam przed oczyma jako ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki. Daruj nam to nastawienie, usposobienie. Wtedy dostąpisz swej woli, a my będziemy błogosławieni. Prosimy Ciebie teraz o prowadzenie Twego Ducha Świętego. Bądź Ty z nami. W świętym imieniu Jezusa. Amen. Dzięki Panu za ten przywilej, że możemy wierzyć. I ja jestem tego przekonania, że my z tej ogólnej wiary jesteśmy prowadzeni z tej ogólnej wiary do doskonałej wiary. I z tego ogólnego zwiastowania zostaliśmy wprowadzeni do tego doskonałego zwiastowania. I gdy to ten duchowy rozwój właściwie rozpatrzymy, to widzimy, że Bóg świadomie idzie z nami do tego, co sobie ku dokończeniu swego zboru zamierzył i co przyprowadzi do wypełnienia. Ja chciałbym z psalmu 33 jeszcze ten jeden wiersz podkreślić, a potem przejść do pierwszej królewskiej 17. I to będzie naszym punktem wyjściowym na dzisiejsze popołudnie. Psalm 33, wiersz 4. Bo słowo Pana jest prawe. W niemieckim tłumaczeniu jest napisane, jest prawdziwe, a wszystkie dzieła Jego dokonane są w wierności. Teraz pierwsza królewska, 17, ostatni wiersz. Pierwsza królewska, 17 rozdział, ostatni wiersz. Wtedy rzekła kobieta do Eliasza: teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach Twoich. Czy w niemieckim tłumaczeniu jest słowo Pana jest w ustach Twoich prawdą. Może w tym momencie ten wiersz nie ma tego, nam tego tak wiele do powiedzenia, ale za chwilkę zobaczymy, że ten wiersz będzie nam miał wiele, wiele do powiedzenia. Tutaj są dwa stwierdzenia ukazane. Pierwsze, teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym. Wielu może się podawać za męża Bożego. Niektórzy nawet za wielkich mężów Bożych. Niektórzy za wyjątkowych mężów Bożych. A trzeci, czwarci jako pokorni mężowie Boży. Ale to mieć prawo do tego, czy sprawiedliwe prawo, to są dwie różne rzeczy. Eliasz nie tylko stawiał, czy twierdził, że jest mężem Bożym, on był mężem Bożym. On nie tylko twierdził, że przynosił Słowo Boże, ale to Słowo Pana było w jego ustach prawdą, pozostało prawdą. I ja chciałbym, abyśmy w dzisiejszym popołudniu zrozumieli, bo to zostało mi na serce od Boga położone, abyśmy uczynili to porównanie. Musimy stwierdzić, że Biblia jest Słowem Bożym. I równocześnie stwierdzamy, że we wszystkich kościołach i wolnych kościołach z tej samej Biblii jest czytane na całym świecie. W rzymskim, w grecko-ortodoksyjnym, w koptyckim, we wszystkich protestanckich kościołach i także we wszystkich wolnych kościołach, aż do ostatniego ruchu. Wszyscy czytają to samo Słowo Boże. I pytaniem jest tylko, czy w ustach tych przedstawicieli wszystkich tych chrześcijańskich kierunków to Słowo Boże jest także prawdą. To, że Słowo Boże jest prawdą, o tym nie potrzebuję was dzisiaj pouczać. Jesteśmy wszyscy tutaj zgodni co do tego, ale pytaniem jest, czy to Słowo Boże pozostało prawdą w ustach wszystkich tych, którzy je zwiastują. O to się dzisiaj rozchodzi. Nie o to, czy ktoś przychodzi i mówi, ja głoszę Słowo Boże, a inny mówi, ja także, ja też, psalm 33 czytałem, ja też czytałem. I przez to nie jest wszystko zrobione. My żyjemy w zbyt poważnym czasie, niż żebyśmy mogli postawić się nad wszystkich, czy ominąć wszystkie te rzeczy. Eliasz był przez Boga powołany mężem. Mężem, który słyszał głos Pana, który nie mówił, dopóki Bóg nie przemówił. Nie uczynił nic, dopóki nie otrzymał wskazówki do tego, to słowo Pana było w jego ustach prawdą i pozostało w jego ustach prawdą. Wiemy dokładnie, gdy Bóg Pan mówił w ogrodzie Eden, wtedy wziął wróg Słowo Boże i gdy tylko to Słowo Boże było w ustach wroga, wtedy nie pozostało to już prawdą. To zostało postawione na głowie. Było jeszcze wystarczająco Słowa Bożego w tym, ale tej pierwotnej prawdy, która w tym Słowie została wyrażona, ta pierwotna prawda została stracona i ludzie mieli literę. Już nie mieli tego oświecenia przez Ducha Świętego. My nie chcemy osądzać. To jest, niech będzie z dala od nas, aby osądzać, jak wschód od zachodu. Ale tak samo chcemy sobie postawić przed oczy, że wszelkie zamieszanie musi się skończyć i że także my przez łaskę Bożą możemy rozpoznać i powiedzieć, jak ta kobieta powiedziała wtedy do Eliasza: teraz poznałam, że jesteś mężem Bożym i słowo Pana naprawdę jest w ustach Twoich prawdą. I dlatego, że tutaj rozchodzi się o Eliasza, chciałbym Wam postawić to pytanie. W przedostatnim wierszu w Starym Testamencie, a więc na końcu proroka Malachiasza, jest napisane: oto poślę wam proroka Eliasza, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień pański. Przez to została dana obietnica. Ta kobieta tutaj miała obietnicę. Jej syn został wzbudzony z martwych. I po tym działaniu Bożym ta kobieta rozpoznała i poświadczyła ustami swoimi, że ten mąż, ten Eliasz, jest mężem Bożym. Ja pytam się dzisiaj was, czy wszyscy zrozumieliśmy, czy możemy to samo powiedzieć o tym Eliaszu, którego Bóg w naszych dniach posłał? Czy możemy w pełnym przekonaniu powiedzieć: tak, teraz wiem, że ty jesteś mężem Bożym i że to słowo Pana w twoich ustach pozostało prawdą? Czy możemy to wszyscy powiedzieć? Czy możemy to potwierdzić amen, tym amen w naszych sercach? Tylko ci, do których jest posłane posłanie i poselstwo, ci to rozpoznają, a inni nie. I ciągle znowu spotkacie ludzi, którzy będą mogli wam powiedzieć: tak, przecież był nie tylko jeden mąż Boży. Pomyślcie na brata tego i tego i pomyślcie na ewangelistę tego i tego i na tego męża Bożego, takiego i takiego. Wspomnijcie, pomyślcie, ilu wielkich mężów Bożych w tej generacji było. Tak, z tym chcemy być chętnie zgodni, ale teraz to pytanie, w których ustach to Słowo Boże pozostało czystą prawdą, przez kogo Bóg w naszych dniach mógł mówić? Oni w większości sami prawdy nie poznali i nie mogli głosić, a inni, którzy pewne biblijne prawdy rozpoznali, przestraszyli się, że ich kasa już się nie będzie zgadzać i masy nie przyjdą. Ja chciałbym lepiej jako żebrak wejść do Królestwa Niebios i wzbogacić wielu żebraków. niż żebym jako bogaty umarł i wylądował tam, gdzie ten bogaty wylądował. Rozumiecie, o co się rozchodzi? Nie rozchodzi się tylko o to, o, przychodzi wielki ewangelista. Tego musielibyście słyszeć. Ach, tam dzieją się uzdrowienia, tam dzieje się to i tamto. Gdy Bóg coś czyni, wtedy jesteśmy Jemu wdzięczni za to, obojętnie przez kogo On to czyni. I gdy dzisiaj uczynię tutaj tą wskazówkę, czy tą wzmiankę, niech Bóg mi to przebaczy, ale ja powtarzam tylko to, co brat Branham sam powiedział. On powiedział dosłownie, nie ten ewangelista, ale wiara chorego dotyka Pana. I Bóg odpowiada mu. I w związku z tym, on to wspomina, możecie to sami przeczytać w tym kazaniu, gdy ludzie idą do miejsca pokutnego w tej wierze, że Bóg im się tam objawi, wtedy Bóg im się tam objawi. On mówi dokładnie, dosłownie, że uzdrowienie jest związane tylko z wiarą. Istnieją inne rzeczy, które są związane z posłuszeństwem i dlatego pisze Paweł, że my mamy, chcemy zdziałać posłuszeństwo wiary między wszystkimi ludami. To jest, myślę, napisane u Rzymian 16. Tutaj rozchodzi się o coś więcej niż tylko o to, aby wielki mąż jakiś przyszedł i aby wielkie rzeczy się działy. My mamy prawo, aby słyszeć Słowo Boże jako czystą prawdę, nie jako interpretację, nie jako to, co ludzie z tego uczynili, ale Słowo Boże jako pierwotne nasienie musi być zasiane w nasze serca. I wtedy pytam się was dzisiaj po południu, którym wielki mąż Boży wszystkie te biblijne prawdy głosił? Kto zwiastował tą sprawę z boskością, z pierwotnym grzechem, z biblijnym chrztem i ze wszystkim, co do tego należy? Ten Eliasz, którego Bóg przed powtórnym przyjściem Jezusa Chrystusa posłał. I on wiedział, że uczyni sobie przez to więcej wrogów niż przyjaciół. Ja nie tylko tych 60. lat z nim dożyłem, ale i drugą część 50. lat, gdy był wielce uznawany i wszędzie zapraszany i mógł głosić wszędzie, ale potem przyszło objawienie o 7 okresach czasu zborów. Potem szło to od jednej sprawy do drugiej i nagle on był obwołany fałszywym nauczycielem, fałszywym prorokiem. Zaczęto przed nim ostrzegać i tak dalej. Ale jedno możemy poświadczyć. Wiemy, że on był mężem od Boga posłanym. I że Słowo Boże w jego ustach nie zostało sfałszowanym, ale pozostało absolutną i czystą prawdą. Było i pozostało. To pozostanie na wieki. Na wieki się ostanie. To jest jedną sprawą mówić o prawdzie, a inną rzeczą jest być przenikniętym prawdą i być samym w prawdzie. Tak, teraz wiem, że Ty jesteś mężem Bożym i Słowo Pana naprawdę jest prawdą w ustach Twoich. Ja przedtem uczyniłem to porównanie, że wszyscy duchowni, w cudzysłowie, wszyscy duchowni w każdą niedzielę, w każdej okazji, we wszystkich kościołach i wolnych kościołach, w całym chrześcijańskim świecie z tej samej Biblii czytają i wszyscy idą w swoją własną stronę, w swoim własnym kierunku. Wszyscy mają swoje własne interpretacje. Czy jest to tak, czy inaczej? Jeśli jest to inaczej, wtedy powiedzcie mi to. Wtedy żyłem obok rzeczywistości. Nie, to jest tak. I dlatego, że to tak jest, dlatego Bóg swojego proroka ze swoim słowem posłał, abyśmy byli wyrwani ze wszystkiego i byli przyprowadzeni do prawdy Słowa Bożego. Prorok Jeremiasz mówi na ten temat następujące słowa. Z proroka Jeremiasza, ósmy rozdział od 8 wiersza. Jakże możecie mówić, jesteśmy mądrzy i znamy zakon Pana? Zaiste. W kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy. Można mówić, jesteśmy przecież w posiadaniu Słowa Bożego. To nauczeni w piśmie, to faryzeuszowie, to sadyceusze i to mogą wszyscy w tych ponad 900 różnych denominacjach mówić. My jesteśmy w Słowie Pana, mamy Słowo Boże. I tutaj jest napisane, zaiste, w kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy. Wiecie, my uczyniliśmy raz to porównanie, że Saul z Tarsu w tych dniach Pana nie siedział u stóp Jezusa, ale u stóp Gamaliela. I to wielkie działanie Boże przeszło obok niego, jak gdyby nic się nie stało. On był tak tym zajęty, aby w pismach być nauczonym i pouczonym, że nie miał w ogóle czasu zająć się rzeczywistym wypełnieniem się pisma. I co to było? Dokładnie to samo, czym jest to dzisiaj. W kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy. Możemy być w posiadaniu Słowa Bożego, w posiadaniu Zakonu Bożego, możemy mieć Stary i Nowy Testament. I gdy wróg w ten sam sposób przyjdzie i będzie wodził nas za nos, tak jak to uczynił z Ewą, wtedy to słowo nie jest już w pierwotnej formie, tak jak Bóg to wypowiedział. I w tym momencie nie jest już to czystym i absolutną prawdą, ale jest to, zostało to przez ludzi przekręcone, przewrócone. Gdy ta kobieta powiedziała, teraz poznaję, że Ty jesteś mężem Bożym i słowo Pana jest prawdą, czystą prawdą w Twoich ustach, wtedy przecież zrozumiejmy, co ona przez to chciała wyrazić. Po prostu nie Ty, ale Bóg przez Ciebie mówił. Ty nie interpretowałeś i wyjaśniałeś. Ty mówiłeś, a Bóg to potwierdził. To słowo Pana w Twoich ustach jest prawdą. Pytaniem jest, które musimy sobie wszyscy postawić. Nie tylko w tych kościołach, w wolnych kościołach, zborach, w społecznościach, ewangeliści i tak dalej, ale Ty, Tobie, a ja, mnie, musimy postawić sobie to pytanie. W pierwszej linii jest ono naturalnie zwrócone do głosicieli Słowa Bożego. Jeżeli ktoś inny powie jakąś rzecz, która się tak nie w pełni zgadza, wtedy nie ma to takiego wielkiego skutku, ale gdy słyszymy męża Bożego, jak brata Branhama, wtedy ta sprawa musi się zgadzać. I ja mówię wam, im dłużej, tym bardziej jestem przez to objawione Słowo Boże tak przeniknięty. Tego nie potrafię żadnemu człowiekowi opisać. Istniały lata, w których myślałem, ach, bracie Branham, tutaj już się powtarzasz i tak dalej. To już przedtem w innym kazaniu mówiłeś. Ale dzisiaj wszystkie te myśli, tych myśli już nie ma. Dzisiaj jestem wdzięczny, że Bóg w prostocie mówił. Bo Bóg objawia się w prostocie. On nie bierze jakiegoś człowieka, który może trzymać jakąś wyszlifowaną mowę. On bierze człowieka, którego on mógł wyszlifować, aby mógł przez niego mógł mówić. To jest wielką różnicą. Wyszlifowaną mowę może każdy trzymać, ale Bóg może mówić tylko przez tego, którego on sam mógł przyszlifować i dopasować. Tak, wy jesteście w posiadaniu Bożego zakonu, ale w kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy. Prawda i kłamstwo są tak blisko siebie. I na zewnątrz wyglądałoby to tak, jak gdyby kłamstwo może miało gdzieś swoje pochodzenie w prawdzie. Nie, to jest napisane w Nowym Testamencie, że żadne kłamstwo nie ma swego pochodzenia w prawdzie, bo szatan jest kłamcą od samego początku. On nie może stworzyć i on nie może także Słowa Bożego przynosić w oryginale. Bóg jest stworzycielem i Bóg wypowiedział swoje słowo. Szatan bierze to Słowo Boże i on podaje to ludziom troszkę inaczej. I oni już wtedy nie mają Słowa Bożego jako czystej prawdy, ale zmieszaną interpretację. Wystarczająco ze Słowa Bożego, aby w ludziach zachować tą wiarę w Boga, a także dosyć swej własnej interpretacji, aby włożyć tą truciznę śmierci. I to jest ta sprawa, którą aż do tego czasu obserwowaliśmy. Wielu mężów Bożych, możemy spokojnie tak określić, dlaczego nie? Oni się trudzili, głosili i wielu ludziom wskazali drogę do Chrystusa i w żaden sposób nie chcemy lekceważyć tej służby, ale idzie to trochę dalej. Rozchodzi się o coś więcej. Rozchodzi się o to, aby wszystkie rzeczy ze Słowem Bożym badać i wszystko porównywać z tym, czy się to zgadza. I w lutym pewien młodszy brat postawił mi, pewien brat z biblijnego seminarium, wierzącym biblijnym seminarium, postawił mi to pytanie. Bracie Frank, jak wyjaśnisz pierwszą Mojżeszową 1:26-28? Mianowicie to słowo uczyńmy człowieka, jeżeli wierzysz w jedność Boga. Ja powiedziałem, bracie, powiedz ty mi wpierw, ilu stworzycieli istnieje? Jeden albo więcej? Jeżeli więcej, wtedy chciałbym wiedzieć, ilu istnieje. On powiedział, nie, istnieje tylko jeden stworzyciel. Ja powiedziałem, to mówi Biblia i w to wierzę. Ale przecież jest napisane, uczyńmy. I ja mu po prostu powiedziałem temu bratu, siedzieliśmy jeszcze z niektórymi braćmi tam, a on był tym, który pytał. Ja powiedziałem, bracia, pójdźmy dziś wieczorem na zgromadzenie i głośmy. Oni wszyscy na mnie spojrzeli. Ja nie odpowiedziałem na to pytanie, tak to wyglądało. Pomimo to odpowiedziałem i zapytałem, kto dziś wieczorem będzie głosił, wy albo ja? Ja powiedziałem, ja będę głosił, a wy będziecie słuchać. I kto czyta Joba 38, ten może od wiersza 4 dokładnie stwierdzić, że Bóg Pan mówił do aniołów, do synów Bożych, którzy byli tam obecni, gdy On ustanowił ziemię, założył ziemię. Ten sprzeciw jest w ludziach, bo oni czytali teologię, a nie przyjęli Słowa Bożego do ich serc. Te interpretacje nauczonych w Piśmie obróciły słowo w kłamstwo. Te prawdy Boże postawiły na głowie, ale dzięki Panu, który spojrzał na nas w łasce i przyprowadził nas z powrotem do swego słowa w tych ostatnich dniach. Chciałbym teraz przeczytać z Ewangelii Jana bardzo nam znane miejsca i pomimo to niechby one w tym kontekście do nas wszystkich przemówiły, abyśmy rozpoznali, jak ważnym to jest, aby Bóg nas z powrotem do swego słowa poprowadził. Zanim będę czytał, pozwólcie mi powiedzieć, jak ważnym to jest, aby nikt nie interpretował czegoś z tego objawionego słowa, albo żeby w swój własny sposób tego nie wyjaśniał. Niechby każdy pozostawił każde słowo tak napisane, jak jest napisane. Niech każdy wierzy w to z całego serca. Wtedy nie będzie żadnego zamieszania. A więc rozchodzi się o prawdę, którą jest Słowo Boże. Do tego przeczytam z Ewangelii Jana, z rozdziału 8, Ewangelia Jana, 8 rozdział, od wiersza 45. Ponieważ ja mówię prawdę, nie wierzycie mi. Któż z was może mi dowieść grzechu? Jeżeli mówię prawdę, dlaczego nie wierzycie mi? Kto z Boga jest, słów Bożych słucha. Wy dlatego nie słuchacie. Przychodzę do tego wyniku przed obliczem Bożym, że my, jako zbór zboru, nie jako interpretujący zbór, ale zbór słowa, my musimy powrócić z powrotem do tego, aby każde jedno słowo przez nas, którzy wierzymy z serca w Słowo Boże, mogło być potwierdzone i aby ludzie nie tylko słyszeli nasze słowa, ale mogli widzieć dzieła Boże i o tym słyszeli. I to było tak z Piłatem, który na końcu tego przesłuchania zapytał, co jest prawdą? Czym jest prawda? Jan 18:34. Przedtem Pan Jezus powiedział u Jana 18 od wiersza 37. Wiersz 37. Rzekł mu tedy Piłat, a więc jesteś królem? Odpowiedział mu Jezus, sam mówisz, że jestem królem. Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie, czy złożyć świadectwo o prawdzie. Każdy, kto z prawdy jest, słucha głosu mego. Rzekł do niego Piłat, co to jest prawda? I gdy ludzie w tym czasie naprawdę są zwątpieni i na końcu stawiają to pytanie, czym w ogóle jest prawda? Co to w ogóle jest? Gdzie jest prawda? Kto ma prawdę? Wszyscy twierdzą, że ją mają, ale to twierdzenie, jak przedtem powiedzieliśmy, to nie usprawiedliwia jeszcze nikogo, chyba że jest przez Boga usprawiedliwiony. Nie tam, gdzie jest mowa o prawdzie, ale tam, gdzie naprawdę mogła przeniknąć do serca człowieka. Tylko tam, gdzie ludzie z prawdy są. I teraz to pytanie. Czym jest prawda? I Pan nam to pytanie odpowiedział. Ja jestem prawdą, drogą i życiem. On nie tylko świadectwo o prawdzie złożył. On był prawdą osobiście. Prorocy i mężowie Boży nie tylko zwiastowali prawdę Słowa Bożego. Oni byli częścią tego Słowa. I przez Bożą prawdę i przez Ducha Bożego w pełni przeniknięci. I dlatego mogli powiedzieć, tak mówi Pan. I po tym, gdy Pan przemówił, wtedy wszystkie pytania zostały odpowiedziane. Ja wierzę, że nikt między tymi, którzy od pewnego czasu czytają kazania brata Branhama, nikt z nich nie pozostał w czymś w niejasności co do tego, gdzie jest prawda i kto ją głosił. Mnie nie interesuje tego, żeby czynić jakieś porównania, ale czy ja nie siedziałem z wszystkimi tymi wielkimi ewangelistami przy jednym stole? Czy nie słyszałem ich wszystkich? Czy nie tłumaczyłem sam ich niektórych z nich? Czy jeden z największych z nich nie uczynił mi tej wielkiej oferty, abym był menadżerem na całą Europę, aby jeździć Oplem kapitanem i mieć roczne dochody, o których większość nawet nie śniła. Ja nie mówię jako jakiś człowiek, który gdzieś coś słyszał dzwonić i nawet nie wie, gdzie stoi wieża, ale ja rezygnuję ze wszystkich wieży, ze wszelkiego dzwonienia, bo to są wieże w Babelu. Ludzie są trzymani w zamieszaniu w najpobożniejszy sposób, a tego nie zasłużyły te kosztowne dusze. One są zbawione wykupione przez krew baranka i Bóg ma prawo do tego, aby one były wywołane i prowadzone, aby On mógł się im objawić. Z pewnością ja wtedy byłem najbiedniejszym, który istniał. Ja całe moje pieniądze wydałem na misyjne podróże. Pracowałem w kopalni ponad kilometr głęboko i pracowałem na moje pieniądze. Głosiłem przez lata i pracowałem obojętnie gdzie. Widziałem tak wiele złota, którego wy nigdy nie użycie w waszym życiu. Pracowałem w kopalni złota, ciężko zarabiałem moje pieniądze, ale potem wszystko się skończyło. Miałem starego Volkswagena. Nie potrzebowałem spoglądać przez okno, aby widzieć drogę. Musiałem wziąć tylko wycieraczkę na bok i mogłem już widzieć drogę. Był przerdzewiały. I gdy się taką ofertę w takim czasie otrzyma, ja nie wstydzę się mówić o tym, że mieliśmy wtedy żelazne łóżka z opieki społecznej i spaliśmy na tym. Nasze szafki nocne to były skrzynki po brzoskwiniach, które w piątek po tygodniowym bazarze tam zebrałem i okleiliśmy je ładnym papierem, aby to mniej więcej wyglądało. I w takim czasie przychodzi ten wielki człowiek do biednego człowieka, do Krefeldu i prosi go, aby był jego wielkim menadżerem. Ale do tego byłem zbyt mały. I wiecie, Ja cały czas słuchałem. Dla mnie dziś po południu nie jest to łatwą sprawą. Ja wspominam to tylko po to, aby wam powiedzieć, że wróg w godzinie doświadczenia może przyjść. I wtedy jesteśmy testowani, doświadczani. I ja nie chciałem przyjąć, a on powiedział, słuchaj, słyszałem, że Kolonia jest pięknym miastem, ma tam wielki dom i tak dalej. Myślisz, że mogliśmy zrobić wycieczkę do Köln dzisiaj po południu? Ja powiedziałem, jak myślisz? I pojechaliśmy. I przyjechaliśmy z powrotem i było to prawie tak daleko. To było prawie tak daleko. Wiecie, co wtedy uczyniłem? Co zrobiłem? Powiedziałem, drogi bracie, czy słyszałeś już o bracie Branhamie? On powiedział, o, słuchaj, to jest mój przyjaciel. Mój bardzo dobry przyjaciel. W jego nabożeństwie w stanie Waszyngton, w zgromadzeniu tak, Pan do mojego serca przemówił. To był mój początek. Ja powiedziałem, to mnie cieszy. I chciałbym także powiedzieć, że te kazania brata Branhama tłumaczę i mam w zamiarze je opublikować, wydać. O ludzie, wtedy powinniście tego samego człowieka słyszeć. Jego twarz, jego ton stały się inaczej. Te kazania już na całym świecie tyle zamieszania wywołały i tak dalej. I zaczął na mnie, po prostu mnie atakować. Ja powiedziałem, moment, ty jeszcze mnie nie zatrudniłeś? Jeszcze nie otrzymuję zapłaty? Mam tyle tobie do powiedzenia, co ty masz mi do powiedzenia. I tutaj tobie oznajmuję, że z nami oboma nic nie będzie. Znajduje się wiele ludzi i oni mówią, tak długo jak myślą, że was zdobędą. O, tak, brat Branham. Jemu nikt nie dorówna. Tak pokorny, tak przez Boga błogosławiony, tak użyty. Co Bóg przez niego uczynił, przez nikogo innego tak nie uczynił. To wyznaje wielu. I gdy potem to idzie do rzeczy, mianowicie do słowa, do prawdy Bożej, nagle zmieniają się ci ludzie i człowiek nie może już ich poznać. Co to jest? Wtedy powiedziała ta kobieta do proroka Eliasza, ja rozpoznaję, że ty jesteś mężem Bożym i że słowo Pana w twoich ustach jest prawdą. I to rozpoznaliśmy, że Bóg posłał męża ze swoim objawionym słowem i to słowo jest absolutną, czystą prawdą. I kto tego nie przyjmuje, nie ma szans, aby był wyzwolony z błędu, bo nasz Pan mówi, wy rozpoznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. My nie możemy sami się uwolnić. Ta prawda, Słowo Boże, wykonuje w nas to, na co zostało posłane. I wtedy jest to w ogóle, nie jest to już dziełem człowieka, ale dziełem naszego Boga. Wiecie, my żyjemy z całkowitą pewnością, żyjemy w ostatecznym czasie i przyjście Pana stoi u drzwi. Kto może jeszcze pytać, czym jest prawda, co to jest prawda? Tylko ten, kto jeszcze nie rozpoznał Jezusa Chrystusa jako boską prawdę i Jego słowa jeszcze nie przyjął jako boską prawdę. Wszyscy mówią o Chrystusie i możecie mi to teraz, możecie mi wierzyć. Gdy rozmawiałem wtedy z tą kobietą, która zajmowała się magią i czarami i gdy jej powiedziałem w twarz, że te sprawy są od diabła, ona powiedziała, diabła nie ma. Jest tylko Chrystus, który się nam objawia. I możecie sobie wyobrazić, ja wiedziałem, że ona się zajmowała tymi rzeczami. To było w Krefeldzie na Die Greifstrasse. I ja wiedziałem natychmiast, że ona była w spojeniu z szatanem. I gdy jej powiedziałem, że jest to od diabła, ona powiedziała, diabła nie ma. To jest wynalazek po to, aby ludzi straszyć. Istnieje tylko Chrystus. Lecz w dziwny sposób ci ludzie nie wypowiadają tego imienia Jezus. Oni mówią tylko o Chrystusie. I Chrystus to miał być, który się im tam gdzieś objawił. Ale Chrystus jest Bogiem objawionym w ludzkiej postaci. On jest Słowem, które stało się ciałem, absolutną prawdą. I wszyscy, którzy są w Chrystusie, zostali przeniknięci tą boską prawdą. Jeszcze wczoraj zostało mi postawione to pytanie, co jest ze wszystkimi tymi rzeczami, które w imieniu Ojca, Syna i Ducha Świętego są czynione. My przez łaskę Bożą dowiedzieliśmy się, o co się rozchodzi. I że wiele jest czynione pod chrześcijańskim płaszczem, co nie pochodzi od Boga. I my chcemy, aby Pan dostąpił swego prawa, aby On mógł się nam naprawdę objawić. I wtedy musimy rozróżniać, gdzie jest prawda i czym jest prawda. I tutaj to jest napisane, że nie tylko to Pan Jezus powiedział, kto jest z Boga, słucha słów Bożych, ale Jan mówi to w pierwszym liście Jana, w 4 rozdziale, w podobny sposób. Wiersz 6. My jesteśmy z Boga. Kto jest z Boga, słucha nas. Kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Po tym poznajemy ducha prawdy i ducha fałszu. Czytałem z pierwszego listu Jana, 4 rozdział, od wiersza 6. Tutaj jest nie tylko mowa o prawdzie, ale także o duchu prawdy. Duch prawdy jest w prawdzie i prowadzi nas do wszelkiej prawdy. Duch fałszu przychodzi od wroga i przekręca nam Słowo Boże. Gdyby Ewa tylko w tym najmniejszym wiedziała, co to za sobą pociągnie, gdy usłucha węża, wtedy by się tam nie zatrzymała. Wtedy by nie wdała się w żadne słowo. Gdyby tylko w tym najmniejszym zrozumiała, pojęła, co ta historia za sobą pociągnie. Ale on jej powiedział, słuchaj, wy będziecie mądrymi, wam będą otwarte oczy. Co mi pomoże, stanie się mądrym, co mi pomoże otwarcie moich oczu, gdybym był od Boga odłączony i musiał umrzeć. Zauważacie, jakimi rzeczami operuje wróg? O, będziecie potrafili odróżnić dobro od zła. Będziecie mądrymi. Wam otworzą się oczy. Oczy się im otworzyły. Ale nie pytajcie mnie, w jaki sposób. Gdyby Adam wiedział, tylko w tym najmniejszym szczególe, co to po sobie pociągnie, za sobą pociągnie. Gdy tak się przysłuchiwał, co tam było powiedziane. Gdyby to wiedział, wtedy jego ucho pozostałoby głuchym na ten głos, który tam mówił. I on przypomniałby sobie na oryginalne Słowo Boże i powiedziałby, Bóg mówił, to wystarczy. To, co wszyscy inni mają do powiedzenia, mogą mówić komu chcą, ale nie mi. I widzimy dzisiaj, jaka katastrofa przyszła. Każda śmierć, każda choroba, wszystko od początku, co przyszło na ludzkość. Nam nie tylko otworzyły się oczy nad tym, że zostaliśmy, że byliśmy zgubieni, od Boga odłączeni. Nam otworzyły się oczy na to, że Jezus Chrystus jako drugi Adam jest określony. On na krzyżu, na Golgocie zmarł. I że my znaleźliśmy pojednanie i łaskę. Nam w rozpatrywaniu rozchodzi się o to, aby stwierdzić i w sercu wierzyć w to, co Bóg nam ze swojego słowa na ten czas oznajmił, powiedział. I gdy u proroka Jeremiasza czytaliśmy, że oni byli w posiadaniu zakonu Bożego, tak to Paweł u Rzymian 9 najlepiej opisuje. Wam należy się stan synostwa, te przymierza i zakon, wszystko wam należy. I co on mówi? Gdybym was tylko mógł wprowadzić do Chrystusa, wtedy byłbym prawie, chciałbym być prawie przez przekleństwo odłączony od Chrystusa, aby was tylko mógł móc wprowadzić. Oni mieli zakon, ale nie mogli rozpoznać tego dawcy zakonu, który przed nimi stał. Wiecie, to był anioł przymierza i u Jakuba jest napisane gdzieś, widzę, u Jakuba 4 w wierszu 12. Jeden jest zakonodawca i sędzia, ten sam, który chodził w cielesnym ciele po ziemi. To był ten sam, który w duchowym ciele tam na górze Synaj mówił, gdy jako anioł przymierza. I gdy chcecie to przeczytać, możecie także Dzieje Apostolskie 7, wiersz 37 do 38 przeczytać. I wiele miejsc, które o tym składają świadectwo. Tutaj widzimy to dzieło zbawienia. Bóg pojednał ludzkość z samym sobą. Ta ludzkość w tym ziemskim ciele zgrzeszyła i w tym ziemskim ciele Pan przyszedł do tego ziemskiego ciała i zapłacił tą cenę na krzyżu na Golgocie. I w tym kazaniu pod tytułem Znak, jeszcze raz będziecie musieli to przeczytać, tam brat Branham to opisuje, mówi, w Starym Testamencie ta krew tych ofiarnych zwierząt nie mogła, to życie tych zwierząt nie mogło przyjść z powrotem do ludzkiego życia. Ta krew była przelewana jako wskazówka, że ta krew baranka miała być przelana. On tutaj to opisuje, mówi, że to z tym życiem w Chrystusie było inaczej. On swoją krew przelał i jego życie przyszło w nas, do naszego wnętrza, bo to życie jest we krwi. Tak jest napisane. I także to mógłbym wam już wkrótce przeczytać, ale wiecie wszyscy, że jest to napisane. I może wiecie, gdzie to jest napisane u Mojżesza, że to życie jest we krwi. Tutaj to mam. Trzecia Mojżeszowa, 17 rozdział. Tu jest napisane, wiersz 11. Wiersz 11. Gdyż to krew, gdyż życie ciała jest we krwi, a ja dałem wam ją do użytku na ołtarzu, abyście dokonywali nią przebłagania za dusze wasze, gdyż to krew dokonuje przebłagania za życie. To życie było we krwi. Ta krew była przelewana, abyśmy byli pojednani, aby to boskie życie, które było w Chrystusie, w nas mogło być. I to jest wtedy Chrystus w nas, nadzieja chwały. Bracia, siostry, przyjaciele, ja pragnąłbym tylko, abym wam to, co dzisiaj po południu w jąkający sposób było wam powiedziane, abym mógł wam to tak przynieść, jak mi to zostało ukazane i te konteksty zostały mi ukazane w tym momencie, gdy przez Ducha Bożego byłem wprowadzony w ten temat. Wierzmy z całego serca, że Bóg posłał proroka Eliasza przed tym wielkim i strasznym dniem Pańskim. Wierzmy w to, że on był mężem od Boga posłanym, w którego ustach to słowo Pana było prawdą. Gdy rozchodzi się o wieczność, wtedy musimy być absolutnie pewni. Wtedy potrzebujemy ten absolut. I jak wspaniale to brat Branham sformułował, on powiedział, moim absolutem jest Słowo Boże i to Słowo Boże wam przynoszę. I z tym jesteśmy zadowoleni i Bogu wdzięczni za to, że zostaliśmy uznani za godnych, aby to niesfałszowane, czyste, święte, objawione, prorocze Słowo mogliśmy usłyszeć i z łaski przyjąć. I teraz musi to w nas przyjąć postać, musi stać się ciałem, musi przez nas móc się wypełnić to, co On w swoim Słowie przyobiecał. Pomyślmy o tym, na początku było Słowo. Interpretacja przyszła dopiero później. W międzyczasie było wiele interpretacji. I na końcu jest to Słowo. To samo Słowo, które było na początku. Bo nasz Pan jest tym pierwszym i ostatnim. On jest Alfą i Omegą. I jak zbór na początku był, takim jaki był, takim będzie i na końcu. I ja odważam się w to wierzyć, że Bóg jest w stanie uczynić coś jeszcze większego, bo my mamy być zabrani w górę i spotkać Pana. Nie martwmy się. Bóg teraz On będzie nas prowadził przez te dane kazania. Czytajcie je. Nie tylko jeden raz, ale weźcie do ręki coś do podkreślania. Może myślicie, już nie chodzimy do szkoły, gdzie jest coś może malowane w pierwszej, drugiej klasie, ale my jesteśmy w szkole Bożej i to słowo uczeń znaczy uczeń. To jest to samo słowo. Jesteśmy uczniami w tej wielkiej szkole naszego Boga. Otrzymaliśmy niejedną proroczą lekcję i niejedno pouczenie. I gdy teraz te najważniejsze rzeczy podkreślamy, wtedy chcemy przecież tylko właśnie podkreślić i powiedzieć, Panie, teraz to zrozumiałem. To, co do mnie, do nas mówiłeś. I zobaczycie, to błogosławieństwo naszego Boga w potężny sposób będzie musiało wstąpić. Wszyscy, którzy wierzyli, że Jan był mężem posłanym od Boga, wszyscy przyszli, słuchali i dali się ochrzcić po tym, gdy uwierzyli. Tak to jest i teraz. My z tego międzyczasu, w którym każdy robił i czynił, co chciał. Zostaliśmy z tego wyjęci i zostaliśmy postawieni do tego odcinka czasu, o którym wiemy dokładnie, że Bóg ze swoim zborem teraz idzie ten ostatni odcinek drogi. Niechbyśmy wszyscy z całego serca, bez jakiegokolwiek oporu, mogli powiedzieć: tak, ja rozpoznałem w prawdzie, zaprawdę, że Ty jesteś mężem Bożym i że słowo Pana w Twoich ustach jest prawdą. Ja, co do mnie, mogłem to z wdzięcznością rozpoznać, że ten od Boga posłany mąż to słowo Pana przyniósł i ja chcę to słowo tak dalej nieść bez najmniejszej interpretacji. Ja nie wierzę, że ta wywołana oblubienica jeszcze raz jest przeznaczona na to, aby słuchać interpretacji wroga. Ja wierzę, tak jak Pan powiedział, kto jest z prawdy, ten słucha słowa mego. Do tych, którzy nie chcieli słuchać, on powiedział: wy mnie nie słuchacie, dlatego że nie jesteście z prawdy. Drodzy bracia i siostry, my wierzymy w to, że jesteśmy z prawdy. Zważajmy na to, aby wróg nie leżał nam w uszach z jakimiś innymi rzeczami, ale abyśmy to Słowo Boże przyjęli do dobrego, czystego serca i mogli to tam zachować. Jeszcze mówi wróg przez niektórych ludzi, ale ja odważam się powiedzieć, Słowo Pana przyszło do proroka, do proroków w liczbie mnogiej i przyszło także do proroka w liczbie pojedynczej. Nie on, ale Bóg przez niego mówił. I on to ciągle znowu podkreślał. I my możemy to także z całego serca wierzyć. Nie pozwólcie, aby ta prawda wam przez jakichś nauczonych w piśmie czy nauczonych w poselstwie w jakikolwiek sposób była interpretowana. Zrezygnujcie z każdej interpretacji. Oni mówią: ach, ty tego jeszcze nie wiesz, tam są jeszcze rzeczy, które jeszcze nie zostały przetłumaczone. Jeśli ci powiem, gdy to wszystko usłyszysz, o, wtedy zrobisz wielkie oczy. Tak. Wielu już zrobiło wielkie oczy. Inni jeszcze będą robić. Ja wiem, co ja dzisiaj mówię. I wiem, że to w imieniu Pana mówię. Nawet gdy tego nie mogłem tak przynieść, jak to od Pana otrzymałem, wtedy proszę was jeszcze, pomimo to, abyście to wszystko zachowali w sercu i zważali na to. To dzieje się mianowicie w ten sam sposób. O, myślimy, przychodzą bardzo pokorni bracia. O, mogliby swoją kurtkę zdjąć i nosić ją do tyłu i tak dalej, aby na zewnątrz wyglądać na pokornych i wzbudzić to mniemanie, że tak z pełnego czerpią. Nie, ja wierzę, że Bóg zaczerpał z pełnego. Ja i że to w tych kazaniach brata Branhama pełne, prawdziwe Boże objawienie zostało podane. I tak samo mówię wam, kto nie zadowoli się tym, z tym się stanie to, co w ogrodzie Edem się stało. Może powiemy: ach, mi się przecież to nie może stać. Ja przecież jestem tym. Kimże jesteś? W ogóle nie wiem, kim byłeś, kim jesteś. Nam szybko mogą stać się rzeczy, przytrafić się rzeczy, a w ogóle tego nie zauważamy. Nie jesteśmy w stanie oszacować tej katastrofy, dlatego że nasze oczy są tylko ograniczone, także i w duchowym. Niechby Bóg darował i mi, i Tobie łaski. Mówię wam, nie ma ósmego posłańca, Nie ma nikogo więcej, kto mógłby twierdzić, że wykonuje proroczą służbę. Ta sprawa Boża została nam darowana i przyszła do zakończenia w tym pełnym objawieniu Jezusa Chrystusa i Jego Słowa. Gdy to wszystko, co Bóg przez powołane usta powiedział, gdy to do naszego serca przyjęliśmy, wtedy nie potrzebujemy już się martwić ani o zachwycenie, ani o wiarę zachwycenia. Nie myślcie, że we wszystkich tych latach spałem. Ja także czytałem i zagłębiałem się w tym, ale teraz nadszedł czas, w którym ta godzina Boża wybija i my wszyscy krok po kroku jesteśmy wprowadzani. Teraz rozchodzi się o to, aby otrzymać udział w tym działaniu Bożym, aby tego nie zaniedbać, aby w to wejść, iść z tym, w tym najgłębszym naszego serca. O resztę zatroszczy się Bóg. Niech On pobłogosławi nas wszystkich z obfitości swojej łaski. Amen.